Rozdział trzeci. Jehowa odsłania swoje zamierzenie. Główna myśl rozdziału. Jehowa stopniowo odsłania swoje zamierzenie, ale wyłącznie przed tymi, którzy się go boją. Akapity pierwszy i drugi. Pytanie. Jak Jehowa odsłania swoje zamierzenie przed ludzkością? Troskliwi rodzice rozmawiają z dziećmi o sprawach dotyczących rodziny. Ale oczywiście nie mówią im wszystkiego. Uwzględniają dojrzałość dzieci i wyjawiają im tylko to, co są one w stanie zrozumieć. Podobnie Jehowa w kontaktach z rodziną ludzką wyjawia swoje zamierzenie stopniowo. Kolejne informacje przekazuje dopiero wtedy, gdy uzna, że nadszedł stosowny czas. Omówimy teraz krótko, jak na przestrzeni wieków odsłaniał on prawdy o królestwie. Dlaczego królestwo jest potrzebne? Akapity trzeci i czwarty. Pytanie. Czy Jehowa z góry ustalił bieg historii ludzkości? Objaśnij to. Mesjańskie królestwo pierwotnie nie wchodziło w zakres zamierzenia Jehowy. Dlaczego? Otóż Jehowa nie ustalił z góry biegu historii ludzkości. Przecież obdarzył ludzi wolną wolą. Adamowi i Ewie tak obwieścił swoje zamierzenie co do rodzaju ludzkiego. Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją. Rodzaju 1:28. Pragnął też, żeby przestrzegali jego norm dobra i zła. Adam i Ewa mogli wybrać drogę lojalności. Gdyby oni oraz ich potomkowie nią podążali, Bóg nie musiałby ustanawiać królestwa i intronizować Chrystusa, aby zrealizować swoje zamierzenie. Ziemia byłaby dziś pełna doskonałych ludzi i wszyscy oni służyliby Jehowie. Chociaż szatan oraz Adam i Ewa się zbuntowali, Jehowa nie odstąpił od swojego zamiaru napełnienia ziemi doskonałymi ludźmi. Po prostu zmienił metodę osiągnięcia tego celu. Jego zamierzenie nie jest jak pociąg, który musi jechać do stacji docelowej po konkretnym torze i który wskutek czyichś działań może się wykoleić. Gdy Jehowa obwieści swoje zamierzenie, żadna siła we wszechświecie nie udaremni jego realizacji. W Księdze Izajasza 55:11 czytamy: Tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem. Kiedy na jednym torze pojawia się przeszkoda, Jehowa wybiera inny. W stosownym momencie informuje swoich lojalnych sług o nowej metodzie, którą się posłuży, żeby spełnić swoje zamierzenie. W przypisie czytamy: Imię Boże jest formą hebrajskiego czasownika oznaczającego stawać się. Wskazuje ono, że Jehowa spełnia swoje obietnice. Zapoznaj się z materiałem dodatkowym pod tytułem Znaczenie imienia Bożego, który jest zamieszczony w rozdziale czwartym niniejszej książki. Akapit piąty. Pytanie. Jak Jehowa zareagował na bunt w Edenie? Gdy w Edenie doszło do buntu, Jehowa postanowił powołać do istnienia królestwo. W tamtym mrocznym momencie dziejów ludzkich rozbłysł promyk światła. Jehowa zaczął podawać informacje na temat tego narzędzia, za pomocą którego doprowadzi do odrodzenia ludzkości i naprawi szkody wywołane nieudaną próbą przejęcia władzy przez szatana. Nie oznaczało to jednak, że od razu odsłonił wszystkie szczegóły dotyczące królestwa. Jehowa zaczyna wyjawiać prawdy o królestwie. Akapit szósty. Pytanie. Co Jehowa zapowiedział, ale czego przy tym nie wyjawił? W pierwszym proroctwie Jehowa zapowiedział pojawienie się potomstwa, które zmiażdży węża. I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę. Rodzaju 3:15. Jehowa nie wyjawił jednak tożsamości tego potomstwa, ani też potomstwa węża. Tak naprawdę nie podał żadnych dalszych szczegółów przez jakieś 2000 lat. W przypisie czytamy: Chociaż okres ten może wydawać się długi, to warto pamiętać, że ludzie nie żyli wtedy tak krótko jak obecnie. Od Adama do Abrahama upłynął czas odpowiadający mniej więcej 3 długościom życia ówczesnego człowieka. Życie Adama zazębiało się z życiem Lamecha, ojca Noego, a życie Lamecha z życiem Sema, syna Noego. Z kolei Sem przez jakiś czas żył jednocześnie z Abrahamem. Akapit 7. Pytanie. Dlaczego Jehowa wybrał Abrahama i czego się z tego uczymy? Po upływie tego czasu Jehowa zapowiedział, że obiecane potomstwo przyjdzie z linii rodowej Abrahama. Wybrał go, ponieważ patriarcha ten posłuchał jego głosu. Rodzaju 22:18. Wydarzenie to uczy nas czegoś ważnego. Jehowa wyjawia swoje zamierzenie wyłącznie tym, którzy odczuwają wobec Niego pełną szacunku bojaźń. W psalmie 25, wersecie 14 czytamy: Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się Go boją, a także Jego przymierze, by dać im je poznać. Akapity 8 i 9. Pytanie. Jakie informacje dotyczące obiecanego potomstwa Jehowa wyjawił Abrahamowi i Jakubowi? Zwracając się przez anioła do Abrahama, swojego przyjaciela, Jehowa po raz pierwszy wyjawił ważną informację dotyczącą obiecanego potomstwa. Będzie to człowiek. Ale jak zmiażdży on węża? I kim jest wąż? Odpowiedzi na te pytania miał przynieść czas. Jehowa zdecydował, że w linii prowadzącej do obiecanego potomka znajdzie się wnuk Abrahama Jakub, wzór głębokiej wiary. Następnie poprzez Jakuba proroczo wyjawił, że obiecany potomek przyjdzie z rodu Judy, jednego z synów Jakuba, i że otrzyma berło, symbol władzy królewskiej. Jemu miało się też należeć posłuszeństwo ludów. Rodzaju 49, 1 i 10. W ten sposób Jehowa wskazał, że obiecany potomek obejmie władzę królewską. Akapity 10 i 11. Pytanie. Dlaczego Jehowa wyjawił swoje zamierzenie Dawidowi i Danielowi? Gdy od czasów Judy minęło około 650 lat, Jehowa odsłonił kolejne szczegóły swojego zamierzenia. Przekazał je jednemu z potomków Judy, królowi Dawidowi, którego uznał za męża według swego serca. 1 Samuela 13:14. Ponieważ Dawid żywił wobec Jehowy pełną szacunku bojaźń, ten postanowił zawrzeć z nim przymierze, obiecując mu, że jeden z jego potomków będzie panował na wieki. Po jakichś 500 latach Jehowa podał proroctwo dotyczące roku, w którym ten namaszczony przez niego król, czyli Mesjasz, pojawi się na ziemi. Uczynił to za pośrednictwem Daniela. Niezwykle cenił tego proroka. Dlaczego? Daniel okazywał mu głęboki szacunek i służył mu niezachwianie. Akapit 12. Pytanie. Jakie polecenie otrzymał Daniel i dlaczego? Chociaż do spisania mnóstwa szczegółów dotyczących obiecanego potomka, czyli Mesjasza, Jehowa posługiwał się wiernymi prorokami, takimi jak Daniel, to nie uznał jeszcze, że nadszedł czas, aby jego słudzy w pełni rozumieli wszystko, co pod wpływem natchnienia zapisywali. Na przykład Daniel otrzymał wizję mającą związek z ustanowieniem Królestwa Bożego, ale potem usłyszał polecenie, żeby zapieczętował proroctwo do czasu wyznaczonego przez Jehowę. Obfitość prawdziwej wiedzy miała nastać dopiero w przyszłości. Daniela 12:4. Więcej światła dzięki służbie Jezusa. Akapit 13. Pytanie A. Kto okazał się obiecanym potomkiem? Pytanie B. Jak Jezus pomógł zrozumieć kolejne szczegóły proroctwa z rodzaju 3:15? Jehowa wyraźnie wskazał, że obiecanym potomkiem, przyszłym królem z linii rodowej Dawida, jest Jezus. Kiedy Jezus rozpoczął służbę, na pewne szczegóły zamierzenia Bożego padło jeszcze więcej światła. Na przykład jednoznacznie określił on tożsamość węża z Księgi Rodzaju 3:14 i 15, nazywając diabła zabójcą i ojcem kłamstwa. Jana 8:44. W objawieniu danym apostołowi Janowi wyjaśnił, że pradawny wąż to diabeł i szatan. W objawieniu tym wyjawił również, w jaki sposób ostatecznie wypełni proroctwo z Edenu i jako obiecany potomek unicestwi szatana. Posłuchajmy dwóch wersetów z Księgi Objawienia. rozdział 1, werset 1. Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi. Rozdział 12, werset 9. Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż zwany diabłem i szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię. Zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. W przypisie czytamy. Słowo szatan jako określenie diabła występuje w oryginalnym tekście pism hebrajskich 18 razy. Natomiast w chrześcijańskich pismach greckich pojawia się ono przeszło 30 razy. Pisma hebrajskie słusznie nie kładły niepotrzebnego nacisku na osobę szatana, lecz koncentrowały się na Mesjaszu. Ale kiedy Mesjasz przyszedł, w pełni zdemaskował szatana, co znajduje odzwierciedlenie w chrześcijańskich pismach greckich. Akapity od 14 do 16. Pytanie. Czy uczniowie Jezusa z pierwszego wieku w pełni rozumieli sens wyjawianych przez Niego prawd? Objaśnij to. Jak wykazano w rozdziale pierwszym tej książki, Jezus poświęcał tematowi Królestwa sporo uwagi. Jednak nie zawsze wyjawiał swoim uczniom wszystkie szczegóły, które chcieli znać. A nawet jeśli podał konkretne informacje, chrześcijanie zaczynali dostrzegać pełne ich znaczenie dopiero po jakimś czasie, niekiedy po upływie setek lat. Rozważmy niektóre przykłady. W roku 33 naszej ery Jezus wyjawił, że mający z Nim panować współkrólowie będą pochodzić z ziemi i że zostaną wskrzeszeni do życia duchowego w niebie. Jego uczniowie nie pojęli sensu tej prawdy od razu. W tym samym roku Jezus za pomocą przykładów wskazał, że królestwo zostanie ustanowione dopiero po dłuższym czasie od Jego powrotu do nieba. Również tej ważnej sprawy uczniowie nie zrozumieli i po zmartwychwstaniu Jezusa pytali Go, czy w tym czasie przywracasz królestwo Izraelowi? Dzieje 1:6. On jednak postanowił nie ujawniać wtedy dodatkowych szczegółów. Poza tym Jezus uczył, że pojawią się drugie owce, nie należące do małej trzutki Jego współwładców. Tożsamość obu tych grup naśladowcy Chrystusa poprawnie rozpoznali dopiero jakiś czas po ustanowieniu królestwa w roku 1914. W trakcie swego pobytu na ziemi Jezus mógłby przekazać uczniom jeszcze wiele innych rzeczy, ale zdawał sobie sprawę, że nie byliby w stanie tego znieść. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszym wieku zostało wyjawionych sporo informacji na temat królestwa, ale nie nadeszła jeszcze pora, by nastała obfitość wiedzy. Obfitość prawdziwej wiedzy w czasie końca. Akapit 17. Pytanie. Co musimy robić, żeby zrozumieć prawdy o królestwie, ale dlaczego to nie wystarczy? Jehowa zapewnił Daniela, że w czasie końca wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy o zamierzeniu Bożym. Daniela 12:4. Ci, którzy chcą posiąść taką wiedzę, muszą się zdobyć na znaczny wysiłek. Według pewnego leksykonu użyta tu forma hebrajskiego czasownika przetłumaczonego na przebiegać kryje w sobie myśl o starannym, wnikliwym analizowaniu tekstu. Jednak bez względu na to, jak pilnie studiujemy Biblię, nie zdołamy poprawnie zrozumieć prawd o Królestwie, jeżeli Jehowa nie udzieli nam pomocy. W Ewangelii według Mateusza 13:11 czytamy. On odpowiadając rzekł, wam dano zrozumieć święte tajemnice Królestwa Niebios, im zaś nie jest to dane. Akapit 18. Pytanie. Jak ci, którzy boją się Jehowy, dowodzą wiary i pokory? Przed rokiem 1914 Jehowa stopniowo objawiał prawdy o Królestwie i podobnie czyni w obecnym czasie końca. Z rozdziału 4 i 5 tej książki dowiemy się, że w ciągu minionego stulecia słudzy Boży musieli wiele razy korygować swoje zrozumienie. Czy świadczy to o braku Bożego poparcia? Wręcz przeciwnie. Jehowa ich wspiera. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy się Go boją, przejawiają dwa cenione przez Niego przymioty – wiarę i pokorę. Słudzy Jehowy wierzą, że wszystkie obietnice zawarte w Jego Słowie niezawodnie się spełnią, a dzięki pokorze przyznają, iż nie w pełni rozumieli, w jaki sposób się one urzeczywistnią. Odzwierciedleniem takiej pokornej postawy jest wypowiedź ze strażnicy z 1 marca 1925 roku. Wiemy, że do Pana należy wykładnia, że będzie On wykładał słowo swemu ludowi w sposób i w czasie, który uzna za stosowny. Akapit 19. Pytanie. Jakie zrozumienie daje nam dzisiaj Jehowa i dlaczego? Gdy w roku 1914 królestwo zaczęło panować, lud Boży miał tylko cząstkową wiedzę na temat tego, w jaki sposób spełnią się proroctwa dotyczące królestwa. Gorąco pragnąc ujrzeć spełnienie Bożych obietnic, niekiedy wyciągaliśmy błędne wnioski. W miarę upływu lat rozsądne okazało się podejście, które w cytowanej powyżej strażnicy sformułowano tak. Wydaje się, że bezpiecznie jest trzymać się zasady, iż proroctwo możemy zrozumieć dopiero wtedy, gdy się spełni albo gdy zacznie się spełniać. Dziś, kiedy posunęliśmy się daleko w czasie końca, spełniło się lub spełnia wiele proroctw związanych z królestwem. Ponieważ słudzy Boży są pokorni i chętnie poddają się skorygowaniu, Jehowa pozwala, żeby ich zrozumienie Jego zamierzenia stało się pełniejsze. Rzeczywiście nastała obfitość prawdziwej wiedzy. Posłuchajmy materiału dodatkowego pod tytułem Jehowa stopniowo odsłania swoje zamierzenie. Rok 4026 przed naszą erą. Stworzenie Adama. Po jakimś czasie Jehowa zapowiada, że potomstwo zmiażdży węża. Rok 1943 przed naszą erą. Abraham. Obiecanym potomkiem będzie człowiek pochodzący od Abrahama. Rok 1858 przed naszą erą. Narodziny Jakuba. Około 1711 roku przed naszą erą. Juda. Zapowiedź, że potomek obejmie władzę królewską. Około 1070 roku przed naszą erą. Dawid. Potomek będzie pochodził z rodu Dawida i panował na wieki. Około 539 roku przed naszą erą. Daniel. Przez Daniela Jehowa podaje proroctwo dotyczące roku, w którym obiecany potomek, czyli Mesjasz, pojawi się na ziemi. Rok 33 naszej ery. Jezus. Jezus wyjawia, że mający z Nim panować współkrólowie będą pochodzić z ziemi i że zostaną wskrzeszeni do życia duchowego w niebie. Rok 1914 naszej ery. Czas końca. Nastaje obfitość wiedzy o królestwie. Powróćmy do rozdziału. Uściślenia w zrozumieniu prawdy próbą dla ludu Bożego. Akapity 20 i 21. Pytanie. Jak nowe zrozumienie prawdy wpłynęło na chrześcijan z pierwszego wieku? Kiedy Jehowa pozwala nam lepiej zrozumieć prawdę, wystawia to na próbę stan naszych serc. Czy wiara i pokora pobudzą nas do przyjęcia zmian? Przed taką próbą stanęli chrześcijanie żyjący w połowie pierwszego wieku. Cofnijmy się do tego czasu. Wyobraź sobie, że jesteś chrześcijaninem pochodzenia żydowskiego. Głęboko szanujesz prawo mojżeszowe i odczuwasz dumę z narodowego dziedzictwa. I oto otrzymujesz natchnione listy, w których apostoł Paweł pisze, że prawo już nie obowiązuje i że Jehowa odrzucił Izrael cielesny, a zaczął zgromadzać Izrael duchowy, składający się zarówno z Żydów, jak i z pogan. Jak byś na to zareagował? Pokorni chrześcijanie przyjęli natchnione wyjaśnienia Pawła, co spotkało się z błogosławieństwem Jehowy. Ale inni byli przywiązani do swoich poglądów i z niechęcią potraktowali nowe zrozumienie. Gdyby nie zmienili zdania, utraciliby widoki na dzielenie władzy z Chrystusem. Akapit 22. Pytanie. Jak reagujesz na nowe wyjaśnienia dotyczące zamierzenia Bożego? W ostatnich dziesięcioleciach Jehowa pozwolił nam lepiej zrozumieć temat królestwa. Na przykład, kiedy poddani tego rządu zostaną oddzieleni od jego przeciwników niczym owce od kóz. albo kiedy dobiegnie końca kompletowanie grona 144 tysięcy, co oznaczają podane przez Jezusa przypowieści o Królestwie i kiedy pójdą do nieba ostatni pomazańcy. W przypisie czytamy: niektóre z tych uściśleń omówiono w następujących wydaniach Strażnicy. 15 października 1995 roku, strony od 23 do 28. 15 stycznia 2008 roku, strony od 20 do 24. 15 lipca 2008 roku, strony od 17 do 21. 15 lipca 2013 roku, strony od 9 do 14. Koniec przypisu. Jak reagujesz na takie uściślenia? Czy wzmacniają twoją wiarę? Czy postrzegasz je jako dowód, że Jehowa dalej poucza swoich pokornych sług? Następne rozdziały tej książki ugruntują cię w przekonaniu, że Jehowa stopniowo wyjawia swoje zamierzenie tym, którzy się go boją. Jak bardzo realne jest dla ciebie królestwo? Czy mesjańskie królestwo pierwotnie wchodziło w zakres zamierzenia Bożego? Objaśnij to. Jak temat królestwa stał się jaśniejszy dzięki Jezusowi? Jakie przymioty musimy pielęgnować, jeśli chcemy, żeby królestwo wciąż było dla nas czymś realnym?